Dobrze. Ksiądz Piotr, mówiąc, czy zapraszając tutaj do Ambonki, w jakimś sensie, choć pokrótce, to wspomniał coś na temat mojej tożsamości. Bo mówił, że jestem z Komarówki, że coś tam, że gadam i tak dalej. To jest jakiś fragment już mojej tożsamości. Wyobraźcie sobie, że mnie Piotr zaskoczył bodajże w środę albo w czwartek. Najpierw mówię, nie, to w ogóle się nie uda, to nie ma sensu, mam tysiąc innych spraw na głowie, ale później zaraził mnie ten temat, zafascynował, zachęcił. I mówię, dobra, biorę to na klatę. I oto jestem, by mówić o tożsamości, ale zanim wam zadam takie pytanie o waszą tożsamość, zanim sobie coś poukładamy, zanim sobie coś ustalimy, to wierzcie mi, że ja najpierw sam sobie takie właśnie pytanie zadałem. Pytanie o własną tożsamość. Słuchajcie, jak chodzę po kolędzie, to najczęściej już nikt nie pyta, kim jestem, no bo przecież widać, nie? Jak ksiądz jest w sutannie, no to widać, że jest w sutannie, że jest no księdzem, no już głupio byłoby pytać, kim ksiądz jest. Ale najczęściej pytają mnie parafianie, skąd pochodzę? To jest też jedna ze składowych, jedno z pytań, które składa się na ten proces, powiedziałbym, budowania tożsamości, czyli ustalania tego, kim my naprawdę jesteśmy. Kiedyś miałem taką zabawną sytuację, byłem chyba już diakonem, teraz się przyznam do strasznie takich złych rzeczy, na owe czasy dzisiaj to wam się wyda w ogóle zabawne, ale wtedy istniał jeszcze w seminarium zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych. Natomiast my jako diakoni już jeździliśmy do parafii, już byliśmy po praktykach i każdy z nas posiadał. Zresztą ja grałem w zespole, więc miałem ten telefon wcześniej i rektor wiedział, że ja mam ten telefon. Bo kiedyś była taka sytuacja, że tam się z jednym z naszych kolegów coś strasznego, coś złego stało i ja, żeby przekazać wiarygodną informację na jego temat, po prostu poszedłem i pokazałem ten telefon. No, miałem naprawdę taką wolność, nie chcę się przechwalać, ale miałem wolność w tym temacie. Miałem telefon. Owszem, nielegalnie, ale miałem. Natomiast to był jeden z tak zwanych ostatnich wyjazdów kulturalnych do Warszawy. Raz tam na pół roku czy na rok nas wypuszczano tak właśnie z lasu do Warszawy. I stała się dziwna rzecz. Zaczęły do nas dzwonić dziwne telefony, a właściwie to był wciąż jeden i ten sam telefon. I kiedy my się spotkaliśmy, bo każdy gdzieś indziej spędzał ten wolny czas, ja byłem chyba bodajże w kinie, okazało się, że to jest ten sam numer, a ponieważ już wówczas istniały takie możliwości, żeby sprawdzić, czyj to jest numer, to kolejna jakaś działalność spogranicza w ogóle prawa. No ale tak było. I okazało się, że to jest nasz wicerektor. I on nas wszystkich wezwał i zrobił taką krwawą jatkę. Okazało się, że w ogóle nie wiem, znaczy wyrzucić to może by już nas nie wyrzucił, bo już byliśmy po pierwszych święceniach, ale tak czy inaczej ostatecznie z tego powstała kara, która polegała na tym, że mieliśmy mówić. Wyobraźcie sobie, że Piotrek mnie tutaj zaanonsował, że ja coś tam, że gadam. Wyobraźcie sobie, że ja oblałem egzamin z homiletyki. Jeden, jedyny egzamin w seminarium, który oblałem, to był egzamin z homiletyki. I wtedy jeszcze przychodzi taka kara. Macie mówić do swoich kolegów. Wyobrażacie to sobie? Siedzą przed tobą koledzy, siedzi Sanhedryn za tobą, wszyscy na ciebie patrzą, wszyscy cię kontrolują, masz gadać. Ja powiedziałem wtedy dwa razy, bo dwa razy mnie kolejka tam obeszła. I słuchajcie, później przyjeżdżali moi koledzy młodsi i powtarzali całe frazy z tego kazania. Ja je całe też pamiętam i oni je pamiętali. To było coś niesamowitego. Z tej kary było samo dobro. Ale zmieniłem temat. Chodziło o to, że wszyscy się poprzestraszali, nawet ten, co nie miał komórki, też poszedł. A ja napisałem po prostu, jak on do mnie coś tam wypisywał, krótko. Ktoś ty. I on po prostu nie mógł tego znieść. On tego nie mógł pojąć. Ja rozwaliłem system jednym prostym pytaniem. Ktoś ty. Bo to jest pytanie nie o co innego, ale właśnie o tożsamość. Kim jesteś? Kim jesteś człowieku? No tak trochę może po wschodniacku. Ktoś ty. Krótko i na temat. I on po prostu on był zaskoczony. To był bardzo sympatyczny facet, ja go bardzo lubiłem, ale on się spodziewał pewnych schematów. On sobie projektował w głowie, że ktoś się zachowa tak, a nie inaczej. I oto ktoś się zachował zupełnie inaczej, niż on to przewidywał. Więcej, zapytał go o tożsamość. A to jest strasznie trudne pytanie. Zadałem sobie takie pytanie dzisiaj. Kim ja jestem? Być może też i wy sobie zadajecie pytanie, co to w ogóle za gość dopiero tutaj grał, a teraz tu stoi i gada i w ogóle o co chodzi, nie? Dzisiaj wszedłem na aulę, bo wiadomo, uroczystości związane ze stuleciem odzyskania niepodległości i dzieci przywitały mnie śmiechem. Małe dzieci to była podstawówka, śmiech, ale to nie był taki śmiech, że och, och, witamy księdza, super, cieszymy się, ja ich nie uczę, ja ich nie znam. To był śmiech z gatunku ha, ha, ha. Jaki jesteś żałosny, w ogóle jesteś śmieszny, czy nie wiem w ogóle. To one mnie wyśmiały. Dlatego, że, proszę Państwa, często tożsamość jest nadawana nam przez innych ludzi. To inni nas określają. I więcej, my zaczynamy w to wierzyć. Wiecie, że ja przejechałem przez całą podstawówkę i całe liceum na opinii dobrego ucznia, a ja tak naprawdę zacząłem się uczyć dopiero w seminarium. Odkryłem nowe techniki, ja w ogóle naprawdę zacząłem się dopiero uczyć, bo wtedy tam wcześniej to nie chcę mówić, co robiłem. To była jedna wielka ściema. A miałem opinię dobrego ucznia. Nie miałem świadectwa z paskiem. Natomiast ja nie byłem wcale dobrym uczniem. Ale ja uwierzyłem w to być może, że jestem dobrym uczniem. Poszedłem do jakiejś słabej klasy. Poziom był taki sobie. Nie było z kim rywalizować. A tak miałem w podstawówce. Byłem w takim eksperymencie edukacyjnym. Po 10-15 pasków. A w tej drugiej klasie nikt się do średniej szkoły nie dostał. Mam jakieś déjà vu, że już o tym mówiłem. Być może dlatego, że jestem strasznie zmęczony dzisiaj. Strasznie. Ale Duch Święty, mam nadzieję, że mi poprowadzi tak, żeby powiedzieć wam coś, co do was dotrze. Inni próbują nam tą tożsamość nadać, określić, ale niestety czasami to nie jest określanie tożsamości, tylko to jest etykietowanie, proszę Państwa. To jest przyklejanie łatek. Czy widzisz kobietę, która idzie boso to, o tej porze roku, to co powiesz? Idiotka. I dokładnie tak samo zadziały te dzieci. Zobaczyły obrazy, który się nie zmieścił w ich małych główkach. Bo albo widzą księdza, który chodzi na dyżurze, tracąc swoje zdrowie, bo jest taki hałas, to jest tyle decybeli, że powiedziałem ostatnio, że założę sobie takie słuchawki, jak to na ciągniku jeżdżą, albo do tego młota pneumatycznego. Bo po prostu się nie da tego znieść. Więc gdzieś tam mnie widzą, być może mnie widzą w kościele, chociaż podejrzewam, że nie wszyscy. I nagle im coś się nie zmieściło w głowie, bo oto jest jakieś wyobrażenie, nie jest jakaś szuflada. I jest tam ksiądz, który jest tak, a nie inaczej ubrany i ma tak być ubrany, a jak nie jest tak ubrany, to nie wiadomo już, kim jest. I nagle idzie z takim instrumentem 140 długości. I klawiatura, nie? I to się po prostu nie zmieściło w tych główkach i dlatego była taka, a nie inna reakcja. Reakcje mogą być różne, nie? Właśnie, czy to inni nadają nam tożsamość, czy my sami ją sobie nadajemy? Co to w ogóle jest tożsamość? Próbowałem ten temat jakoś tak dotknąć metodologicznie, merytorycznie, w sposób uporządkowany i nie jestem w stanie tego zrobić. Nie będzie to dzisiaj wykład. To będą refleksje luźne na temat tego, kim ja jestem, kim ty jesteś, kim my jesteśmy. Na pewno w jakimś sensie na naszą tożsamość ale rozumianą jako pewnego rodzaju samoświadomość tego, kim jestem, mają wpływ różne czynniki. Po pierwsze, środowisko. Prawdopodobnie w jakimś sensie, w jakimś stopniu geny, czyli to, co dziedziczymy po rodzicach, a później w dużym sensie, w dużym stopniu to, co słyszymy w domu, to, w jaki sposób wpływają na nas rodzice. Chociaż ja śmiem wątpić, dlatego że ja nie przypominam sobie, a być może... Może nie było takich rozmów, ale ja sobie nie przypominam rozmów o wartościach. Ja o wartościach rozmawiałem, ale z dziadkiem, świętej pamięci, w piątek, w poniedziałek ostatni była rocznica jego śmierci. Bo to było pokolenie przedwojenne. Rodzice się urodzili do PZPR-u, nie należeli Bogu dziękować, ale czasami im się zdarzało mówić, jak wielu zresztą Polakom w Polsce, komuno wróć. Wychowani, urodzeni za komuny. Nie mający jakiejś szerszej perspektywy, tylko to, co im wtłaczano w szkołach. O właśnie, kolejne środowisko, które może nas kształtować i które może później wpływać na naszą tożsamość. Sprawić, że będziemy tacy, a nie inni. Będziemy myśleć tak, a nie inaczej. Ale rzeczywiście środowisko na nas wpływa, z pewnością. W jakimś stopniu tak. Zwłaszcza dziewczyny mają więź z mamą i być może próbują nawet naśladować to, jaka mama jest. Być może macie dobry kontakt z mamami, a może czasami aż za dobry, bo zdarza się i tak, że dziewczyna wstąpi w związek małżeński, a dalej słucha mamusi i siedzi na telefonie i rozmawia z tą mamusią nieustannie. Widziałem takie obrazki, to jest chore. Owszem, mamę trzeba odwiedzać z mamą, dobrze jest mieć fajny kontakt i fajnie jak mama z córką wyglądają jak dwie siostry, ale bez przesady. A co jak wyjedzie za granicę albo jej złapie białoruski zasięg, jak mi dzisiaj po drodze do Kodnia. to będzie fajny rachunek. Wszyscy, których spotykam, tak naprawdę w jakiś sposób mnie kształtują, moje środowisko, ale czy my rozmawiamy, czy my wymieniamy myśli. Ja osobiście, gdy zaczynam sobie pewne rzeczy uświadamiać, gdy zaczynam myśleć, kto na mnie wpływał, to dochodzę do wniosku, że to nie jest tak, że rodzice mieli jakiś tam wpływ. Pewnie w jakimś sensie tak. Raczej nie tyle przez wartości, nie tyle przez jakieś myśli, bo się nie dyskutowało o pewnych sprawach w domu, ale bardziej przez pewne sytuacje, czasami bardzo brutalne, w których objawiał się ten kręgosłup moralny chrześcijański. U mnie się nie znosiło w domu kłamstwa, nie znosiło się czegoś tak jak kradzież, nie znosiło się nieuczciwości, nie znosiło się ukrywania czegokolwiek. I każda sytuacja, która była niezgodna z regulaminem wewnętrznym, wiązała się z tym, że była awantura. Ja miałem po prostu jak w jakiejś hiszpańskiej albo włoskiej rodzinie. Tak, tak, nie, nie. Jest coś nie tak, jest awantura. I ja wiem, na czym stoję. I wtedy wiedziałem, jak się poruszać. Później na tym się przejechałem w seminarium, bo uwierzcie, bo to będzie niewiarygodne. Ja, który lubię muzykę, sobie przypomniałem ostatnio, że to jest moja taka wielka pasja. I rzeczywiście sprawia mi to radość i się czuję szczęśliwy, jak tam walę w te klawisze. To nieważne, co ja tam w ogóle walę. Ważne, że jest szczęście. I wyobraźcie sobie, że w seminarium właśnie pod wpływem jakichś innych ludzi. To jest ważna myśl, dlatego że wielu ludzi na nas wpływa. Ja przestałem chodzić na chór, bo koledzy też nie chodzili. I wyobraźcie sobie, że profesor to przełknął, wytrzymał to i nic nie powiedział, bo miał inną mentalność niż moi rodzice, ale powiedział mi na egzaminie. Rozumiecie? Postawił mi piątkę, bo cóż mógł mi postawić? Jak ja cały ten repertuar, na przykład pogrzeb miałem zrobiony we wrześniu na trzeciego roku, jeszcze zanim zaczęliśmy, a później się okazało, że mieliśmy jakieś pojedyncze godziny i w ogóle chłopaki pewnie do dzisiaj śpiewać nie potrafią na pogrzebach, chyba że, nie wiem, z płyt się nauczyli, ale nie wszystko było. Więc zamiał mi postawić. Postawił piątkę ze sprawiedliwości, ale mi przypomniał, nie chodziłeś na chór. Nie? Fajnie jest mieć tak ustawione. Chociaż może jak to się wszystko odbywa w takich negatywnych emocjach, takich emocjach podkręconych, to niekoniecznie jest zdrowe. Ale chyba wolę takie sytuacje niż obojętność. Wiecie, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Przeciwieństwem miłości jest obojętność. Zapraszam was na film 7 uczuć Koterskiego. Polecam, Paweł Brojski, polecam. Super film. Tam jest ciekawa definicja miłości, że to nie jest tylko to, co przyjemne, czy to, co my sobie wyobrażamy, że jest miłością, albo że to jest to, co ty czujesz, a jak przestałeś czuć, to już nie kochasz. To jest wiązka uczuć, a na nią się składa i zazdrość, daj Boże, żeby romantyczna, i pewnie konstruktywne kłótnie i wiele jeszcze innych nieciekawych odczuć, różnego rodzaju cierpienie. Ale jeśli kocham, jeśli wybieram dobro dla drugiej osoby, to wszystko przyjmuję i to wszystko razem wzięte tworzy coś, co nazywamy miłością. Ale zmieniam temat. Kim ja jestem? Czy ja jestem pianistą, czy jestem księdzem? Czy jak jestem w sutannie, to jestem księdzem, a jak nie jestem w sutannie, to nie jestem księdzem? Znaczy, zajmuję się tym, czym się zajmuję i uwierzcie mi, że jest mi czasami ciężko. Ja swego czasu miałem takie auto, które miało z tyłu i z przodu ciemne szyby. Boże, znowu do trzeciej rzeczy się przyznaję, która jest nielegalna. Ale jakoś przez 7 lat podróżowania tym samochodem, pani pamięta, nie? W Dublinie. Jakoś mnie nikt nie zatrzymał i nie kazał tych folii zdzierać. Wiecie po co? Bo w Komarówce ostatnio ktoś komentował tam pod chórem, że o, ksiądz ma ciemne szyby i mi się nie podoba komuś. A wiecie po co? Bo to jest moja czapka niewidka. Dlatego, że nikt nas nie uczył, jak żyć w społeczeństwie na takim można powiedzieć, na takich obrotach. Przecież ludzie, którzy są rozpoznawalni na większą, owszem, skalę, jak na przykład aktorzy, czy tak zwani celebryci, czyli ludzie znani z tego, że są znani, no to przecież wielu z nich kończy bardzo źle. Oni biorą narkotyki, piją alkohol, odreagowują w różny sposób, a być może po prostu ktoś im mówi więcej. Być może ich kariera jest na tym oparta. Robią po prostu skandal, bo jeśli jest skandal, to oni żyją. Nie ma skandalu, nie mówi się o nich, to nie żyją. Natomiast ja nie chcę skandalu. Ode mnie się wymaga, ja stoję na świeczniku i teraz, jeżeli cały czas jestem w ogniu ostrzału jakiegoś i nawet to, co jest naturalne i normalne, nie jest dopuszczalne, bo nawet kiedy idę do rodziny na komunię i przechodzę i próbuję ławkę jakoś ominąć i widzą, że mam spodnie, to są w szoku, to jak ja mam normalnie żyć? Ja sam czasami nie wiem, jaka jest moja tożsamość, kim ja jestem. I teraz rodzi się we mnie pytanie, bo nasłuchałem się Cejrowskiego, który mówi, ja chcę, żeby mój oficer kościoła rzymskokatolickiego był umundurowany, żeby chodził w sutanie. Nie mam z tym problemu. Chociaż to nie jest aż takie nowa praktyka. Ale łażę po mieście. Po większym mieście, czy mniejszym, nie ma problemu. Ale czy to rzeczywiście mnie określa? Ja będę polemizował. Owszem, znam wielu takich ludzi, którzy są tradycjonalistami i doceniają bardzo to, kiedy ja jestem w sutannie. Ale czy rzeczywiście to tylko i wyłącznie mnie określa? Czy może raczej zupełnie coś innego? Czy raczej to, kiedy ja się zachowuję jak ksiądz, kiedy błogosławię, kiedy mówię o Panu Bogu, kiedy cytuję Pismo Święte albo żyję tym Pismem Świętym, kiedy mam jakąś moralność ukształtowaną. Co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy? Na pewno nie wygląd zewnętrzny. Ale przecież można mówić o jakiejś tożsamości internetowej, sieciowej. Przecież nasz profil na Facebooku czy na innym jakimś tam portalu społecznościowym jest też przestrzenią, która nas określa. Być może nas odbija. Ale czy rzeczywiście? Ja widzę dwie skrajności. Albo są ludzie, którzy po prostu dostają biegunki takiej postowej i oni tam wszystko wrzucają i po prostu już się niedobrze robi, aż się ma ochotę ich zablokować, a inni są też obserwatorzy i nie wrzucają nic. Nie wiem, do których się zaliczam, bo to się zmienia. Nawet z tego czasu na 2 lata zdezaktywowałem to coś i dobrze mi to dla zdrowia zrobiło. Ale czy rzeczywiście wrzucasz tam to, co jest prawdą o tobie? Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, mam wrażenie, że wrzucasz tylko to, co ci się podoba, co cię nie kompromituje. Przecież nie wrzucisz, no nie będziesz głupia, żeby na Instagrama jakieś obciachowe zdjęcie. Nie, to ma być artystyczne zdjęcie. W zbożu, więcej fioletu. To musi wyglądać. Może luszczankę se kup. A co będziesz robiła tym smartfonem? Nie, to ma być wykreowane. Ty masz wyglądać po prostu jak Kim Kardashian. I to nie jest prawda o nas, to nie jesteśmy my. Ja czasami się zastanawiam, bo bardzo dużo ludzi mnie zaprasza, już pod 2000 podbiegam, z czego naprawdę większość ostatnio zaproszeń nie podejmuje, dlatego że jeśli zastanawiam się dłużej niż 30 sekund, kto to jest, to nie akceptuję takiego zaproszenia. Oczywiście ze względu na to, że jestem księdzem i wielu ludzi mnie widziało w kościele, to oni myślą, że mnie znają, ale ja ich nie znam. A drugi problem to jest taki, że oni wyglądają w kościele inaczej, że na ulicy w szkole też wyglądają inaczej, a tam na tym całym Instagramie czy tam w Facebooku są tak podkręceni, że to nie są oni. I ja nie poznaję dlatego. Także proszę takie prawdziwe zdjęcia wstawiać, to wtedy będę przyjmował do zaproszenia. Chętniej, ochoczo. Kim ja jestem? Na pewno ważne jest w określeniu tego, kim ja jestem, to skąd jestem, skąd pochodzę, czyli to, co jest przeszłością. Można mówić o wielu różnych aspektach tożsamości. Ja dzisiaj tam napomknę też o naszej tożsamości narodowej, może coś o kulturowej, ale przede wszystkim dzisiaj mówię o takiej tożsamości rozumianej jako świadomość tego, kim ja jestem. Świadomość siebie, świadomość tego, że jestem osobą, że jestem podmiotem, nie przedmiotem i tak dalej, i tak dalej. Na ile jestem tego świadomy? Na ile jestem świadomy swoich wad oraz swoich zalet? Kto to kształtuje? Kto mi to powiedział? Czy rzeczywiście tak jest, czy raczej sobie wmawiam, czy sobie po prostu projektuję, że tak jest? A może tak babcia mi mówiła, tak jest, to po prostu masz te pucki, taki jesteś ten i teraz ty chodzisz taki. To nie chcę mówić, że żartuję, ale są też takie bardzo poważne rzeczy. O tym pisze John Eldridge. Tęsknoty męskiej duszy, dzikie serce, tęsknoty męskiej, o tych wszystkich ranach, później wyrzekającej też dla kobiet pisze. Jak jedno słowo potrafi spowodować, że zostaniemy zranieni, że zostaniemy dotknięci, bo nasza tożsamość w jakimś sensie zostanie tak, a nie inaczej określona. On wspomina, nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo dawno już czytałem tę książkę, wspomina o takiej sytuacji, jak ojciec idzie z synem na jakieś tam rajdy czy polowanie, a drugi jest pianistą. I ten mówi, a daj mu spokój, to ciota jest, nie? I on z tym, rozumiecie, z tą łatką, z tym określeniem, z tą tożsamością, którą mu ojciec zbudował, albo raczej zdeformował. On chodził wiele lat, dopóki nie poznał Chrystusa. I dopóki Chrystus mu nie powiedział, kim naprawdę jest. I jak my jesteśmy wielokrotnie poranieni. Są takie słowa, które usłyszałeś w dzieciństwie i nosi się do dzisiaj. Może gdybym cię zaprosił do zrobienia modlitwy przebaczenia ojca de Grandisa, to by powyłaziło. Szkoda, że nie wziąłem się tego tekstu. Nie wiem, czy na to mamy czas i taką możliwość, ale polecam ci to. Nie raz, może czasami więcej. Strasznie głębokie, ale to trzeba zrobić uroczyście, trzeba prosić Ducha Świętego, żeby ci pokazał, co w tobie siedzi, co tą tożsamość określa, albo może czasami właśnie niestety deformuje, że nie wiesz, kim jesteś. Co innego, że jest po prostu tak, jak jest, że my żyjemy w jakimś po prostu, jakimś bufecie, że przychodzisz jak w McDonaldzie po prostu. To się wszystko tak dzieje szybko, ciach, 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 po prostu jest jakiś system, nie? Nie możesz wyjść poza system. To jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane. I wszędzie ten sam kotlet, który nie jest kotletem, tylko trocinami, wygląda tak samo. Jak oni to robią? Jezu, wczoraj wracałem późno i patrzę, a to była jakaś inna jakaś knajpa. I tam, że tu pochodzi z Bydgoszczy. Gdzie oni przywieźli to z Bydgoszczy? I jakiś tam Adam w ogóle gotuje. No w ogóle co za ściema. To jest straszne. I my tak zaczynamy żyć w takim biegu. Wszystko jest takie blejakie. Ja bym się spieszyło, bo już zaczynałem zasypiać. Mówię, coś zjem, głodny jestem, ale to jest okropieństwo. A my tak właśnie żyjemy. I tak jak się odbywa nasze żywienie, tak wygląda też się nasze życie. To jest jeden jakiś wielki bufet, w którym możesz sobie wziąć dwie sety i galaretę. Tylko, że po takim dozowaniu to możesz prędzej czy później stać się, no właśnie, twoja tożsamość będzie jasno określona, uzależniona od alkoholu na przykład. Oczywiście to jest tylko obraz, to jest pewna przenośnia. Może jeszcze lepszą będzie powiedzieć, że ten cały świat wygląda jak supermarket. Byliście kiedyś głodni w supermarkecie? Nie polecam. A ja najczęściej tak właśnie chodzę. Teraz mieszkam na wsi, to jak jadę do miasta, to w ogóle jest cała wyprawa, żeby tam zrobić zakupy. I najczęściej jestem głodny. I wtedy mi się wszystko podoba. I w ogóle kroszę po tych alejkach. Ostatnio widziałem, jak to gdzieś tam w Ikei, bodajże w Lublinie, ktoś te strzałki pozamieniał. Słuchajcie, Ikea stała się labiryntem. Ja i tak jak w labiryncie. Nie daj Boże jakiegoś oszołoma czy do czegoś innego pójść, to ja tam błądzę. W ogóle jestem tu, mi jest zmysł wszystkie. Tu bym zdobył wszystko. Bo wreszcie bym zjadł, nie wiem, gaśnicę samochodową albo pokrowiec na siedzenia. Bo zabłądziłem tam, gdzie te motoryzacyjne, tam też lubię chodzić, ale jestem głodny, więc i tak jest w świecie. Tu ci to pokazuję, tam to ci to pokazuję. Ty już nie wiesz, kim jesteś, nie? Ja mówię o jakichś takich negatywnych zjawiskach ostatnio w kilku miejscach i w ogóle nikt nie reaguje, bo tak żeśmy się przyzwyczaili, bo to i w ogóle totalna obojętność. Słuchajcie, Piotr dzisiaj wspominał tutaj, ja nie wiem, czy nie zaprzeczę jemu, czy rozwinę, bo tak trochę... Kala mówi, że mam podzielną uwagę, ale tam coś dłubałem w tych nutach czy w klawiszach. W tym całym tyglu, jakim dzisiaj staje się Europa, miałem tę okazję oglądać, byłem ze 3 lata temu w Londynie, no, to tam to już jest bardzo widoczne, ale teraz wystarczy pojechać chociażby do Warszawy. Czasami w niektórych już miastach, nawet polskich, już nie słychać polskiej mowy. Żyjemy w jakimś wielkim tyglu. I różni ludzie o różnych wartościach, o różnych koncepcjach spojrzenia na drugiego człowieka, na Boga, na świat, o jakiejś różnej przeszłości są obok nas. I my ulegamy takiemu złudzeniu, że to tak fajnie jest, że to się można zasymilować i tak dalej. Owszem, u mnie na wsi jest dentysta Arab, który się zasymilował, ma żonę Polkę, dzieci ochrzczone, ona była prymuską, uczyłem to dziecko. Ale dlatego, że on tu był sam. Natomiast jak oni przyjeżdżają już w większej grupie, to nie ma, że sami, że się asymiluje. To już wtedy już w Warszawie otworzono sklep, w którym będzie sprzedawana rytualnie czysta żywność. To się dzieje. I teraz jak ja mam w tym wszystkim się odnaleźć? Jaka jest moja tożsamość? Kim ja jestem? Ile razy jest tak? Niestety to dotyczy szczególnie tutaj młodzieży ze wschodu, że wyjeżdżamy do wielkiej Warszawki albo nawet wielkiego Lublina i nagle zapominamy o Bożym świecie. Tu była święta panienka w KSM-ie albo sypała kwiatki, z mamusią pod rękę szła do kościoła, a tam wyjechała i nagle zapomniała o Bożym świecie. Mieszka z chłopem na kocie łapy albo jak to woli na kartę motorowerową i chodzi po jakichś gojowskich klubach i zachowuje się jak po prostu, nie nazwę, bo po co etykietować. Ale tak to jest. Owszem, socjologowie tłumaczą, że to jest po prostu efekt tego, że to jest niedojrzałość jakaś emocjonalna, a w związku z tym także i moralna. I że na początku człowiek jest amoralny. Znaczy nie wie, co jest dobre, a co złe. Właściwie jest tak, jak jest dzieckiem. Później ma właśnie moralność środowiska, może rodziców, może szerzej, a wreszcie ma autonomię moralną. Czyli ma kręgosłup moralny, czyli wie, co jest dobre i co złe. Bo są tak ukształtowane, jego tożsamość została określona. Ale nie, przecież ona nie, bo ona teraz będzie się przypodobywała temu światu. Ona się teraz dostosuje jak kameleon. Ona się zachowa, ubierze w ogóle szminka aż czarna i włoskie ciuchy. I ona idzie po mieście. I ona musi wyglądać i nie tak jak wszyscy. I kupiła sobie jakieś ciuchy w Zarze. Ty durna! Przecież Zara jest... Zara tak w ogóle, to jest włoska firma. Jest w całej Europie i wszystkie twoje koleżanki, rówieśniczki w Europie wyglądają tak samo. Ty myślisz, że w ogóle o taka jesteś. A to jest taki w ogóle chłam sfilcowany, ty kupujesz to. Po jaką chorobę? Jaka jest ta twoja tożsamość? Kim ty jesteś, jak tam jedziesz? Kim ty jesteś? Ja sobie dzisiaj zadałem to pytanie i dałem sobie sam odpowiedź. Dlatego, że sobie przypomniałem pewną sytuację, którą miałem szczęście przeżyć w Garwolinie albo okolicach, ja do tego wrócę, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze się na razie przejeżdżam po kulturze i po naszej obecności w tej kulturze. A jak mówimy o kulturze, to trzeba też powiedzieć o religii, ale o tym zaraz. Natomiast trzeba powiedzieć też o tożsamości narodowej. Myślę, że taka mnogość różnych ofert, a z drugiej strony nasza taka tolerancyjność. Słuchajcie, jak jest mnóstwo różnych religii, różnych propozycji i jeszcze do tego postawimy tezę, która jest największą herezją świata, że wszystkie religie są równe. Wiem, o tym Piotr mówił. A zatem to, co teraz będę mówił, nie będzie zaprzeczało jemu, tylko będzie potwierdzało to, co on mówił. Jeśli postawimy znak równości między wszystkimi religiami świata, to popadniemy w jakąś naprawdę bardzo ciężką herezję i się pogubimy w tym wszystkim. Dlatego, że wszystko, co nam zaproponują, weźmiemy, łykniemy jak żaby. Widzicie, co się dzieje z protestantami? Jak się mnożą, każdego dnia powstają jakieś zbory, kościół jakiś domowy, uliczny, oni takie mają nazwy. Kościół tego, kościół tamtego i się rozczłonkowują, nie ma doktryny i każdy interpretuje jak chce. To jest straszne, to jest przerażające. Miałem jakąś taką znajomą, która miała jedno tylko zmartwienie. Odwoziłem do domu. Świetnie, w ogóle Biblię. Tak, dzieci miały Pismo Święte w kuchni. Zawstydzały nas, katolików. Ale ona miała jedno zmartwienie, kto ją pochowa, bo jeszcze jej kościół, który liczył 50 osób, nie wypracował sobie liturgii pogrzebowej i jej zboru. Pogubimy się. Owszem, na ten temat, który wspominał Piotr, jest nawet dokument Kościoła katolickiego, który się wypowiada na temat zbawienia, czy jest zbawienie poza Kościołem, czy nie ma, są pewne takie stopnie i tak dalej. Przede wszystkim zbawienie jest w imieniu Jezus. Kto się przyzna do Jezusa, będzie zbawiony. A co z tymi, którzy Jezusa nie znają i nie będą mieli szansy poznać? W dobie internetu troszkę wątpię, chyba że gdzieś jest blokowany albo jest satelitarny, a są takie kraje totalitarne, w których się trzymać w ciemności też ludzi, po to, żeby na przykład okradać ich z ropy albo z innych tam diamentów. I oni być może nie słyszeli o Panu Jezusie, ale tam na szczęście są misjonarze. Więc nie wiem, czy nie trzeba by zweryfikować tegoż dokumentu. Natomiast niektórzy nie słyszeli, bo jakby usłyszeli, jakby powiedzieli, to by byli jak ta Asia Bibi, nie? Jakby powiedziała coś i by się tak mogło skończyć. Może po prostu chodzi o takie kultury, takie klimaty, że nie można głośno myśleć i o pewnych sprawach głośno mówić. Natomiast to nie jest tak, że wszystko jest równe. I to nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. To jest jakiś absurd. Co najwyżej może mieć rację. Był kiedyś taki sketch. Jeden pan rozmawiał z drugim panem i ten mówi, mam rację. Było się jakąś tezę, ten mówi, masz rację. I ten drugi coś tam gada i też masz rację. I chcieli trzeciego, żeby ich pogodził. I wreszcie mówił, hello, ale przecież obaj nie możemy mieć rację. Masz rację. To są opinie najwyżej. Prawda jest jedna, obiektywna. Klasyczna definicja prawdy jest taka, jest to zgodność myśli z rzeczywistością. Rzeczywistość jest jedna. Możemy ją różnie opisywać. Możemy różnie patrzeć. Tak jak czterech ewangelistów patrzyło na zdarzenie, na fenomen, na Jezusa Chrystusa. Na misterium paschalne Jezusa Chrystusa. I różnie je opisali, ale tak naprawdę mówią o tym samym. Ale prawda jest jedna. Nie ma wielu prawd. A dzisiaj się rozmydla, rozmiękcza, każdy gada sobie co chce i wy na to jesteście obojętni, to jest najgorsze. My jesteśmy obojętni, bo mnie to też prawdopodobnie dotyka. Na szczęście mniejszy dostęp do mnie mają łobuzy, bo nie oglądam od 7 lat telewizji. Wybieram to, co chcę, filtruję. Mam filtry ewangeliczne, mam nadzieję. Przesiewam to, co stanowi śmieci, żeby do mnie to nie docierało. Dlatego, że to, co nas kształtuje, to nie tylko środowisko rodzinne, nie tylko rodzice, nie tylko te sytuacje, w których się porównałeś albo małpowałeś innych, biegłeś za innymi, ale to także te sytuacje, o których teraz mówię. No ale właśnie, kształtuje nas także to, skąd jesteśmy. Jestem stąd. Nie gdzieś tam z Wielkiej Brytanii, nie jakieś, prawda, paryskie zwyczaje, nie amerykańskie żarcie. Ja jestem stąd. I tutaj ta ziemia, ten kraj, te strony, ci ludzie mają swoją specyfikę. Jestem podobny do nich. Zaciągam tak jak oni. Zaczynam śpiewać. Od dzisiaj mi zwróciła uwagę nauczycielka. Ksiądz, zobacz, jak ona śpiewa. Ja już zacząłem sam tak. Pracowałem w Dęblinie, był taki nauczyciel emerytowany tam przy jak to nie Gary, tylko jak się nazywa ta szkoła. Nieważne. Mieszko mówi, ksiądz chyba ze wschodu jest. Ja mówię, a coż pan opowiada? Ja wtedy jeszcze nie byłem na wschodzie. Bo tak ksiądz śpiewnie ten. Więc bo to kwestia, tam słyszę coś jeszcze, nie? Ale później byłem już 3 lata w Obudowie, to się nauczyłem. A poszła. O tak do siebie mówili, jak jedna na drugą była zła. No, Także to co, to nie jest wspólne? Albo jak się śmieją z tych, z Białego Stoku, że tam się miaty, czy nie, że Podlasie, bo tam to jest prawdziwe Podlasie tak naprawdę. Że Chuck Norris po powrocie z Podlasie. Znacie te memy, nie? Nieważne. Mamy coś wspólnego. I teraz nadszedł czas, żeby powiedzieć trochę o tożsamości. To jest piękne, to jest nasze. Ja nie kpię wcale teraz z tego. Ja się tym jakoś zaraziłem, bo może właśnie kwestia słuchu, nie? A poza tym coś się dzieje, nie? I tak jednostajnie, monotonnie gadać, to bym was pewnie uśpił. Niektórzy już śpią, więc zaraz huknę, żeby nie spali. Jestem stąd. I w związku z tym, chociaż dzisiejsze słowo, przeznaczone na dzisiejszy dzień, wprawdzie tam jest dzisiaj święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, ale jak sobie odgrzebiecie słowo na dzisiejszy dzień, czyli tam 32 tydzień, zwykły piątek, jeszcze nie ma północy, mówi coś takiego, list do Filipian. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Tak Paweł pisze do Filipian. I to prawda. Ale żyjemy tutaj i mamy pewne też obowiązki w związku z tym, że tutaj właśnie żyjemy. Natomiast jest dużo dzisiaj takich nieporozumień. Dzisiaj patriotyzm nazywa się szowinizmem. I jak ktoś jest patriotą, to jest wyzywany od najgorszych. A często myli się takie właśnie postawy z faszyzmem. Dzisiaj taką etykietą centralną, naczelną i na każdą okazję jest faszyzm. Co nie ma nic wspólnego z istotą tego słowa. Ksiądz biblista, wypadło mi teraz nazwisko z głowy, nieważne. Mówi, dzisiaj każdą dyskusję trzeba zacząć od zdefiniowania pewnych, od ustalenia, co my mamy na myśli, kiedy używamy takich, a nie innych pojęć. I ktokolwiek jest radykalny, jak mam takie wrażenie, to jest faszystą. Być może teraz, jakby ktoś to nagrał, a się nagrywa i to usłyszał, i za to, co ja mówię, też by mnie nazwał faszystą. Być może. Więc nie mylmy pojęć, szukajmy naprawdę tego, co rzeczywiście dane słowa oznaczają. Jest takie słowo jak patriotyzm. Czy ja się czuję patriotą, nie? Czy w mojej tej tożsamości, w tym dochodzeniu do tego, jaka jest moja tożsamość, jest miejsce na patriotyzm, czyli, ja rozumiem, kiedy mówię patriotyzm, to jest troska, to jest miłość do własnej ojczyzny, patria, ojczyzna. Czy ja kocham swoją ojczyznę? To się będzie oczywiście odbywało na różny sposób. To jest tylko nałożyć bluzę z takimi tymi, czy koszulkę, czy jakieś tam emblematy nosić, czy flagę wywiesić. Owszem, przywiązanie do symboli, szacunek do symboli, tak. Ale to jest dużo więcej. To jest uczciwość także w najmniejszym calu. To jest, może być wtedy, kiedy pracodawca wobec swoich pracowników jest fair. Czy kiedy wspierany jest na poziomie, powiedzmy, państwowym jakiś lokalny biznes i wiele, wiele innych. To jest też kultura, to jest troska o język, o poprawność tego języka. To jest promowanie tego, co polskie, polskich produktów i tak dalej, i tak dalej. Ogólna i szeroko pojęta miłość do własnej ojczyzny. To jest coś pięknego. Bo jestem stąd i to mnie odróżnia. To mnie charakteryzuje. I owszem, na nas patrzą różnie. Jedni z podziwem, bo znają Jana Pawła i Wałęsę. Co do tego drugiego, to pomijmy może lepiej. Ale też mamy przyklejoną łatkę pijaków i złodziei samochodów. Ale to nieważne. Ważne, że kiedy ty jedziesz za granicę, to jesteś gościem. Jesteś kimś, kto jest uczciwy. O to chodzi. Pamiętam, kiedyś byłem z księdzem Arkadiuszem Śledziem w Szwajcarii, w mieście Chur, w kantonie niemieckojęzycznym. No i słuchajcie, miasteczko w górach, no pusto, taka mgła jakby dzisiaj, to był luty. No aż się prosiło, żeby nie płacić za jakiś tam durny parking. Zwłaszcza, że to wiecie, te franki to drogie i tak dalej, nie? I wtedy Arkadiusz mówi, Pawle, nie bądźmy Polakami. Oczywiście jest to jakaś szuflada znowu, etykieta. To tak musi się zachować Polak, żeby cały czas kombinować, żeby kraść, żeby nawet nie za parking nie zapłacić. Oczywiście prawdopodobnie byśmy zapłacili tak czy inaczej, ale ten tekst rozbroił wszystko i załatwił wszystko, nie? No właśnie to, jak na nas patrzą, to też wypływa z tego, jacy my jesteśmy, jak my pracujemy na to, nie? Jeżeli Polacy wyjeżdżają za granicę i się zachowują jak ostatnie po prostu zwierzęta, że Polak Polakowi wilkiem, a wielu tak mi mówi, wielu przyjeżdża i płacze, czasami tylko w konfesjonale mówią prawdę, a wy tak koniecznie chcecie pojechać tam? Jedźcie. Tu jest moje miejsce. Nie wiem, jeśli usłyszałbym powołanie misyjne, jak mój kolega Paweł Wysokiński i miałbym jechać do Boliwii, nie wiem, mam taką wewnętrzną wolność. Byłoby mi szkoda. Od moich rodziców przez smak, nie wiem, pierogów z soczewicą i siadłego mleka, aż po to, co tutaj mamy. Jak pięknie wygląda wiosna w Polsce. Pewnie było mi tego brak, ale jeśli Pan Bóg będzie tego ani innego chciał, no to ruszamy z kopyta, jak to ksiądz Piotr mówił. Natomiast tu jest najpiękniej. Można się zachwycać obcymi krajami i owszem, trzeba doceniać ich kulturę, jeździć, zwiedzać, poszerzać się w wełbie. Tak, jak najbardziej. Ale wracać tutaj i kochać to, co nasze. Nie bruździć, nie psioczyć i zacząć od siebie najpierw. I być przede wszystkim uczciwym. Miłość do własnej ojczyzny. Ale jest też piękne słowo, które pochodzi od słów łacińskich nacjonacjonis i które brzmi nacjonalizm. Nacjonalizm. Nie nazizm. Ja tam wcześniej mówiąc o tym, że komunizm i nazizm to jest to samo i nie mylić jednego z drugim z faszyzmem, bo to są różne rzeczy. Ale jest takie słowo nacjonalizm, to nie znaczy to samo co nazizm. To pochodzi od nacjo, czyli od słowa naród i oznacza umiłowanie własnego narodu. No bo skoro kocham własną ojczyznę, w sensie tą ziemię od granicy do granicy, ale też z całym dorobkiem, z całą kulturą, to też moim obowiązkiem wynikającym z przykazań chociażby, z szacunku do drugiego człowieka, z personalnego podejścia, jakie chrześcijaństwo proponuje do drugiego człowieka, to ja mam go szanować. I nie oszukujmy się, nie idźmy w jakiś absurd i utopię, że tam dzieci z Afryki. Owszem, można, jest różne formy adopcji, różni ludzie wyjeżdżają, siostry zakonne, pozdrawiamy siostrę. Czy moi koledzy, ksiądz Stanisław Tymoszuk był w Czadzie. Owszem, ale to jest w jakimś sensie utopia, bo nie każdy wyjedzie. Możesz tam wysłać pieniądze, możesz dawać na tacy, kiedy jest na misję. Są różne formy też adopcji konkretnych osób tam z Afryki. Ale nie oszukujmy się, musisz zacząć tutaj, jeśli nie nauczysz miłości do swoich rodziców, a nie tylko ciągle warczysz. Jak ty go traktujesz, ojca? Zasługuje tak? Niekoniecznie. To co ty będziesz mi mówił o jakiejś Afryce, czy jeszcze jakiejś innej? Tutaj jest taka złota zasada chrześcijańskiego postępowania, która nazywa się Ordo Caritatis, porządek miłości, która mówi, że najpierw kochaj najbliższych, dopiero później innych. I właśnie z tej zasady wynika to, że najpierw się kocha swój naród, a dopiero później wszystkie inne. I to nie jest nic złego. Natomiast dzisiaj mówię, mamy poplątanie, pokręcone to wszystko jest w kwestii pojęć nawet. I zamiennie się po prostu pluje jadem, jakieś durne rzeczy, coś powiesz, tylko od razu jesteś nazwany, jesteś rasistą, jesteś szowinistą, jesteś faszystą, nie wiadomo kim. Zwólmy się z tego. To nie chodzi o to, żeby być Polakiem na pokaz, żeby sobie chorągiewkę na samochodziku przyczepić. To chodzi, można powiedzieć, o uczciwość taką i tę miłość, to uczenie się tej miłości. I jeszcze jedna rzecz, prawda. Jak pojedziecie do Krakowa, to tam na tej centrum Jana Pawła są, jak się wejdzie od strony Łagiewnik, veritas et caritas. Prawda i miłość. Dwa najważniejsze słowa życia. Chodzi o to, żeby właśnie żyć w prawdzie, żeby poznać prawdę o sobie, żeby mówić prawdę, żeby mieć wrażliwość na to, kiedy inni ludzie kłamią, żeby mieć też, to jest kwestia cała też przestrzeni medialnej. Dzisiaj u nas było takie przemówienie piękne, słyszeliście w Komarówce, gdzie to była zwrócona uwaga też z racji, już były dzisiaj obchody stulecia niepodległości. Co się dzieje? To dzisiaj się okazuje, że to nie jest czwarta władza, to jest pierwsza władza. Oni chcą kreować rzeczywistość, oni chcą rozliczać jak sędziowie. To jest przerażające, a mieszają pojęcia, świadomie to robią. Tam brakuje prawdy. Bez prawdy, Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jeżeli samo się okłamujesz, to do niczego nie dojdziesz. A druga rzecz to jest miłość. Miłość rozumiana jako uczucie, ale jako wiązka różnych uczuć. Ale przede wszystkim jako pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Dlatego, że jestem przy pierwszym punkcie, jeszcze dwa. Więc ogólnie nie jest dobrze z naszą tożsamością. My się gubimy i nie wiemy, kim jesteśmy. To jest tak, jak pojechać jak dzisiaj taka jazda. Dzisiaj jechałem do Żulinek na msze i wypominki i ledwo trafiłem. Ledwo trafiłem, dlatego że była mgła. Nie? Z tyłu może ktoś w ciebie wjechać, z przodu nic nie widzisz. Nie? Albo jedź na przykład do, nie wiem, do domku na Mazury o tej porze roku i o tej porze dnia. Przecież to się rozbijesz, to nie jesteś u siebie, nie? Najpierw poznaj siebie, poznaj swoje, kochaj to, co jest najbliższe tobie, a dopiero później świruj gdzieś tam, lataj, nie? Jest porządek, jakiś proboszcz jeden mówił, jaki jest porządek zwiedzania świata. Tak jak były cywilizacje kolejne, nie? I się nie fascynuj tamtym czy owym, to, co tutaj przede wszystkim, nie? Będzie czas, na wszystko przyjdzie czas. nie jest dobrze, bo cały czas nas różne takie sygnały, ten wybór jest, tak naprawdę nas kształtuje to, gdzie my żyliśmy, to, kogo słuchaliśmy, co jemy, co oglądamy, czym się karmimy w sensie i fizycznym, i intelektualnym, ale kształtują nas też pewne wybory. Jestem taki, jaki jestem. Ja czasami z młodzieżą tak rozmawiam, mówię, w liceum oddaję wszystko, naprawdę. Wszystko wam oddaję. Wszystko, co posiadam. Tam może za dużo nie ma, ale niektóre rzeczy są kuszące. Dla nich przynajmniej. Ja mówię, wszystko wam oddam, żeby się zamienić z wami miejscami. Naprawdę. Ja chciałbym wrócić do tej pierwotnej świętości, czystości, niewinności. Serio. Mogę, zostawcie mi tylko prawo jazdy. Albo nawet nie. Ja chętnie wrócę tam do tej, ale nie da się. Nie da się. To są bogate doświadczenia. Rozmawiam z księdzem Mateuszem, moim współpracownikiem, mówi, ja tak księdza szanuję, ksiądz ma takie doświadczenie. No i tak trochę tam kituje, ale trochę mówi prawdę. To prawda, ale oprócz tych doświadczeń, albo obok tych doświadczeń, razem z tymi doświadczeniami są niestety też i rany. Ile razy ja w tyłek dostałem tak mocno, że się ledwo podniosłem. To nas wszystko kształtuje, a często jeśli to są wybory, twoje osobiste, własne wybory, no to one też będą kształtowały to, kim będziesz. Bo tożsamość to jest to, kim jestem teraz, ale na to wpływa to, co się wydarzyło przed, skąd jestem, skąd pochodzę, kto na mnie wpływał, co zrobiłem do tej pory, jakich wyborów dokonałem oraz to, jakie jest moje powołanie. I można powiedzieć, że w moim przypadku to ono już jest zdefiniowane, ja już rozpoznałem je i poszedłem tą drogą, ale wcale nie. Bo może być jeszcze jakieś bardziej szczegółowe. Może na przykład mi coś się odetka w głowie i będę kimś jeszcze, pozostając księdzem, na przykład będę misjonarzem albo nie wiadomo, co Pan Bóg dla mnie przygotował. To się rozwija, to jest dynamiczne. To jest ta właśnie przyszłość. To, kim będę, to też jest moja tożsamość. I nie wiesz, kim będziesz. A pierwsza sprawa w tym wszystkim, czy no właśnie, kogo ty słuchasz? Czy słuchasz tych wszystkich tych psiapsiółek, co ci piszą? Super, super, kochanek, pięknie wyglądasz, a po prostu tam w środku to ona cię przeklina często. A może ty tak robisz, tak piszesz, tak super, 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 tej foki po prostu na plaży, no. Jezu, jak wy to możecie robić, jak to wam w ogóle przechodzi przez tę klawiaturę tam. To nie jest prawdziwe. Bo przede wszystkim wygląda za każdym tak samo. To jest takie, nie godzi się w kościele powiedzieć, mam takie słowo na określenie takich sytuacji. Prywatnie proszę mnie zapytać o to słowo. To się nagrywa. Kogo ty słuchasz i na podstawie czego zbudowałeś, jeśli już zbudowałeś, świadomość swojej tożsamości? Czy aby nie słuchasz diabła? Gdy Jezus przyszedł na pustyni, kiedy przygotował się do publicznej działalności, przed demon i mówi mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się, a cię uratuje. Bóg cię przecież jest Bogiem. Jeśli jesteś, kim jesteś? Jeśli jesteś synem, to ta scena zawiera w ukryty sposób właśnie taki kontekst. Jeśli jesteś, to a zatem kim jesteś? Jest inna scena jeszcze w Starym Testamencie, opowiadająca o proroku Jonaszu, który był prorokiem dość specyficznym. Wygłosił najbardziej beznadziejne kazanie świata, kiedy poszedł do Niniwy, przeszedł po prostu przez miasto. Oni się ponawracali, łącznie z królem i zwierzętami, poszli w wory pokutne i się nawrócili. A on nic właściwie nie zrobił. On był tak oporny i nawet kiedy dokonał tak wielkiej rzeczy, to pod tym krzewem rycmusowym dalej był knombrny, nieposłuszny Panu Bogu. Ale był taki epizod, kiedy trafił na jakiś okręt, gdzieś tam płynął właśnie może wtedy do Niniwy. I okazało się, że rozszła się wielka burza. Oni to zinterpretowali, że to Pan Bóg się rozzłościł i do niego mówią, kim ty jesteś? Idą do niego, nie? Bo tam się znali, to była może załoga, może kim ty jesteś? I on wtedy staje i mówi, że jestem Hebrajczykiem, synem Boga, który stworzył niebo i ziemię i morze. Jak to czytam, to mi się kojarzy z credo. Wierzę w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Coś takiego, nie? Jak my czasami właśnie, jak ktoś nas zapyta, o to tak mamy takie, nie wiemy jak się zachować, nie? I może tak robimy taką nadinterpretację, tak się napuszamy i takie od razu takie akty po prostu, nie? Że ja tu wypowiadam coś, Ja tak naprawdę on sam nie wie, kim jest. A świadczy o tym ta sytuacja, kiedy on idzie pod ten pokład i tam siedzi zakopany w linach, nie? Lina, wyobraź sobie, że tak jakby to, ta lina była łóżkiem, a może on jest związany w ogóle. Na pewno świadczy to jakimś zniewoleniu, jakimś zwikłaniu w to wszystko. I nie wie, kim jest. I można powiedzieć, no słyszy konkretny głos, ma konkretne posłannictwo i tak naprawdę nie wie, kim jest. Kimś, kto nie wiedział, kim jest też nowotestamentalny już, przeskakuje, marnotrawny syn. Jak był w domu, to był synem ojca. Można powiedzieć, że bogatym dzieckiem bogatego rodzica albo biednym dzieckiem bogatych rodziców, bo dzisiaj to często tak niestety wygląda. Biedne, bo ma właśnie bogatych i go unieszczęśliwiają. Ale jak odszedł, to się okazało, że zatracił tę tożsamość. Jest nazywany marnotrawnym synem. I w ogóle czy jeszcze synem? Jak poszedł, jak zostawił, jak uśmiercił ojca, jak powiedział mu, żebyś zdechł, to tak brzmi. Jak kontekst tego jest taki właśnie. Nie wychodzi się, nie zabiera się za życia ojca w tamtej kulturze. Czyli on mu powiedział, żebyś zdechł, wychodząc stamtąd. Więc nie jest już synem. Kim jest? A może ma tożsamość świni, bo się ześwinił, zachowuje się jak świnia, żre świńskie. Kim on jest? Tak się zawsze dzieje, kiedy popełniasz grzech. Kiedy jesteś z ojcem, jesteś w domu, jesteś u siebie, wiesz, kim jesteś, także w sensie swojego rodzinnego domu, w sensie Polski także, szanujesz to, kochasz to, nazywasz to i tak dalej. To wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast jak wychodzisz, jak cię fascynują zagraniczne nowości, które później przysparzają nam trudności, to często może się okazać, że się zeświniłeś. Wróćmy z powrotem do Starego Testamentu. Takim przykładem osoby, która wie, kim jest, która jest bardzo dobrze zintegrowana wewnętrznie i ma samą świadomość tego, kim jest. Jest Józef. Zobaczcie, jak go potraktowali. Zazdrośni bracia. Miał najpiękniejszą szatę, bo ojciec go lubił. To co zrobili? Chcieli go sprzedać kupcom madianickim. Wcześniej jeszcze bardziej chcieli go utopić. A on w tym wszystkim zachowywał jakąś taką nadzieję, taką wierność tego, kim jest. Później trafia do Egiptu i bez względu na to, co się dzieje, czy on trafia do więzienia, czy on tam już jest drugim po Faraonie, bo wyjaśnia te sny. On jest sobą. On wie dokładnie, kim jest. To jest człowiek, który jest świadomy swojej tożsamości. Jest Żydem. Przyszli ci jego braciszkowie, Żydzi, którzy byli można powiedzieć, głód był wtedy. Pomaga im. Pomaga im, bo ma wąż, bo przymógł się zemścić. Człowiek, który nie wie, kim jest, będzie się mścił, będzie się porównywał. Będzie z tego samo zło. Kimś takim jest Saul z kolei. Zobaczcie, co wyprawia. On po wszystkim nie kocha. Tu kiedyś twój brat mówił. Świetne kazanie o byciu zadowolaczem na przykładzie z tej ambony, na przykładzie Saula. Dzisiaj chcę powiedzieć, że Saul też nie wiedział, jaka jest jego tożsamość. Zobaczcie, król, cieszący się błogosławieństwem, obdarowany przez Pana Boga. I teraz pojawia się jakiś Dawid, który ma ładne oczy, ale rude włosy i nagle on jest po prostu spękał na widok Dawida. I po prostu robi chore akcje, akcja za akcją, dlatego, że nie wie, jaka jest jego tożsamość. Jest królem, a zachowuje się jak jakiś, no właśnie, kim my jesteśmy? Jest taka książka Marka Twaina, Książę i żebrak. Znacie? Kojarzycie? Strasznie mi inspiruje to hasło, ten tytuł. Książę i żebrak. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Jaką ja mam mentalność? Ja kiedyś dzieliłem to na trzy, to oczywiście też w oparciu o Biblię, na trzy takie stanowiska, że można mieć mentalność sługi, można mieć mentalność najemnika i można mieć mentalność dziecka, syna, dziedzica. Jaką masz mentalność? Czy najemnika rodziców za kasę robisz coś? Albo robisz już w życie, bo hajsy. Ja spotykam takie dzieci, taką młodzież. Naprawdę. Wszystko jest dla pieniędzy. Czy może jesteś sługą, który łaskę robi w ogóle, że żyje? Który robi, bo musi, bo jest przymuszony. Z niewolnika nie ma robotnika, mówił mój dziadek. Czy może jesteś synem, córką, dziedzicem? Robisz, bo to w odniesieniu zarówno do rodziców, do ich majątku także. Żeby być wolnym, trzeba mieć majątek. Wiecie o tym? Trzeba coś mieć. Bo człowiek, który nic nie ma, to nic nie uszanuje. Albo jak mu się wszystko wspólna rozmiana tak po perelowsku, to się po prostu wszystko niszczy. To jest wandalizm. Trzeba coś mieć, żeby to uszanować. Być może, żeby być patriotą, to trzeba coś mieć. Trzeba się czegoś dorobić. To wszystko jest też dobrze. Bóg nam daje ziemię w posiadanie. Mówi, idź, zarządzaj. Zobaczcie, to Bóg ustanawia to, jacy jesteśmy. To się dzieje już na samym początku. Adamie, gdzie jesteś? Woła go po imieniu. Wcześniej mu to imię nadał. Adam, człowiek z ziemi. I kobieta, Isza, ta, która od męża pochodzi. Później dostaje imię Ewa, matka wszystkich żyjących. To Bóg nadaje im tożsamość. Kim ja jestem? Czy żebrakiem, czy księciem? Czy córką, synem króla? Czy może nie wiadomo kogo? Może małpy, jakby chciał ten czy inny ewolucjonista. Kim ja jestem? Jest tyle pięknych tekstów, które po prostu aż zachwycają. Najbardziej to mi się podoba ten psalm. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Pytanie może być retoryczne. A może nie retoryczne. Kim jestem? Podmiot liryczny mówi do Boga. Kim jest człowiek? Kim ja jestem, że ty o mnie pamiętasz? Jak to się dzieje, że ja tak, że jestem tak bardzo kochany? Zobaczcie, ile jest takich zafałszowań też w tej materii, jak my postrzegamy Pana Boga, że On może nam coś zabiera, że chce nam zrobić krzywdę. Myślę, że mógłby postawić taką tezę, że całe zło naszych wyborów, tych złych wyborów i ich konsekwencji późniejszych wynika z tego, że my mylimy po prostu pojęcia, mylimy zjawiska, mylimy to, co się dzieje w relacji człowiek-Bóg. Że to, co jest szczęściem od Boga, my traktujemy jako nieszczęście, że Bóg nam coś zabiera, a to, co z kolei jest nieszczęściem, my traktujemy w świecie jako szczęście. To totalne odwrócenie. Nie, na przykład, na jakim przykładzie. Tam kiedyś Marilyn Monroe mówiła o takich trzech rzeczach, które są nielegalne i coś tam, nieważne. Nie? Na przykład, pączki, tak? Pączki. Pączki są przyjemne i ty myślisz, że to jest szczęście. Więc pączki nie. Bo pączki to po pierwsze tuczą, po drugie na dłuższą metę to się po prostu to można zwymiotować, a po trzecie to jest cukier. Cukier zabija. Przyczyną większości chorób jest cukier. Naprawdę, jeszcze wspomnijcie moje słowa. Można z tym dyskutować, oczywiście. Ale to jest tylko przykład, bo to nie bierzmy tego dosłownie. I my to traktujemy, że to jest coś dobrego, że to ma tylko złe skutki, nie? A z kolei, nie wiem, na przykład jakieś ziółko, jakiś rumianek czy coś, to przecież niedobre, jakiś piołun na przykład na różne sprawy żołądkowe. To gorzkie, to, i my to traktujemy, że to jest złe, że to nie, a to tylko ma samo zdrowie ci przynieść, nie? Ile razy my tak w życiu postępujemy? To są pewne przykłady, ale tak jest. Nie, ty myślisz, że takie życie, że takie wyzwolenie się, że pójście taką drogą, że to będzie szczęśliwe, a się okazuje, że jest nieszczęściem. I później jest płacz w poduszkę. Jest za późno i trzeba dźwigać te konsekwencje. A może się zgubiłeś w tym totalnie i nie wiesz, kim jesteś. Marnotrawny syn na świńskim polu. Kim jestem? To pytanie dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo mocno postawione, bo tak ma być postawione. Jezus pytał też, za kogo inni go uważają. To też jest pytanie o tożsamość. On był świadomy, kim jest. Ego emi, ja jestem. On był świadomy, że jest Bogiem od swojego początku. Jest wiele artykułów na ten temat. To jak się zachowuje, to jak mówi. Jak trzeba powiedzieć, pójdź za mną, żeby facet wstał od swojego interesu i poszedł za Chrystusem. Jaki trzeba mieć autorytet, jakie przekonanie o własnej wartości, jaką tożsamość, świadomość tej tożsamości, żeby wstać i powiedzieć, pójdź za mną i facet idzie. Jest Jezus. Ale jest oczywiście potwierdzenie tej tożsamości. Pamiętacie chrzest? Kiedy Bóg mówi z góry, z nieba, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To jest moment, kiedy Bóg potwierdza tożsamość samego Chrystusa. On jest Bożym Synem. On wie, kim jest. A skoro On wie, to może też jest kimś, kto może potwierdzić Twoją tożsamość. To, kim Ty jesteś. Żebyś się zrozumiesz, bo być może w Twoim wieku tym bardziej jeszcze to nie jest określone, bo może jeszcze gimnazjum czy liceum, może masz już jakieś plany, wiesz, kim chciałbyś być, ale przecież to jeszcze nie wszystko. Zawód, który wybierzesz, będzie cię determinował. On będzie wpływał na twoje życie społeczne, twoje kontakty, być może na twoje finanse, może nawet na powołanie, na realizację powołania życiowego, szczegółowego, nawet na potomstwo, ale to chyba nie wszystko. To jest gdzieś w głębi, to jest gdzieś w sercu. My mamy taką jakąś pustkę, takie wołanie, kim ja jestem? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego? I są takie też piękne teksty, które mówią o tym, kiedy Pan Bóg potwierdza tę tożsamość. I ja tutaj nie wiem, czy to będzie świadectwo, nie wiem, czy jestem gotowy na to, żeby to powiedzieć tutaj. Nie wiem, jak sobie to zrozumiecie, odczytacie. Ludzie z Garwolina być może to będą kojarzyli, dlatego że to było wtedy, kiedy byłem w Garwolinie. Od razu, żeby nie było wątpliwości, ja się nie czuję jakoś tam wyjątkowo, ale podczas seminarium Odnowy Wiary, przygotowującego do wejścia na drogę wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, jest taka polska wspólnota charyzmatyczna, ja brałem w tym udział, po prostu słuchałem tych treści, a później też brałem udział w modlitwie wstawienniczej. I na koniec poprosiłem też o taką modlitwę nade mną. Zawsze powtarzam, że Garwolin sprzyjał mojemu nawróceniu, dlatego że w tym, co my robimy, słuchając złego ducha, który nas oskarża i mówi, że jesteśmy grzesznikami, musimy się nawrócić, czyli zwrócić się, czyli zacząć słuchać Pana Boga i tego, co On nam mówi, chcąc potwierdzić to, kim jesteśmy naprawdę. My za dużo słuchamy demona, który nam zatruwa. Słuchajcie, trzeba chronić swoją tożsamość. Tak jak dzisiaj mamy te przepisy RODO, bo jak nie, to ci wezmą dowód, jak mojemu koledze, i ci meble wezmą na kredyt. Musisz chronić swoją tożsamość. Co jest swoją tożsamością? To, kim jesteś. To, że jesteś Polakiem, to, że jesteś katolikiem. To, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. To jest twoje. to ci przekazano, jesteś ochrzczony i broń tego, chroń tego w swoim osobistym RODO. Nie daj sobie tego wyrwać, bo demon będzie ci chciał to zabrać. Nie daj sobie odebrać tej tożsamości. To jest twoje, to jesteś ty. I ja poprosiłem wtedy o tę modlitwę, żeby też się pomodlili nade mną. Ja się modliłem najpierw nad ludźmi, a później poprosiłem dwóch kapłanów. Jeden bardzo charyzmatyczny, ale nie korzystający z tych swoich darów, trochę ukrywający te dary. A drugi, można powiedzieć, taki neofita, który dopiero poznał, co to znaczy, ale już głosił, że doświadczenie Ducha Świętego i jego dynamizm może sprawić w naszym życiu, że się przesiądziemy nie jak tam z malucha do Poloneza, czy z malucha do Porsche, jak z malucha czy z roweru do rakiety. To jest wszystko dzieje i wszystko ogarniasz. To jest nawrócenie, które jest trwałe. To jest nowa jakość życia. To się może stać w twoim życiu. I on tego sam doświadczył, o tym mówił. I zaczyna się modlić nade mną. Dzisiaj jest w Boliwii. To jest ten właśnie człowiek. Dosłownie kilka tygodni temu wyjechał. Ja zaczynają się modlić i jeden i drugi ma tą samą wizję. Tylko jeden i drugi przeżywają to inaczej. Bo ten dostaje konkretne słowo od Boga, ten, który jest z Boliwii, a drugi ma, wyświetlają mu się obrazy, bo taki ma dar. Nie wiem, na czym to polega, on mi tylko opowiadał, mówi, że to już jako diakon czegoś takiego doświadczył. Kiedy modli się nad ludźmi, to mu się wyświetlają straszne czasami rzeczy. Że to jest poza czasem, że mu się potrafi wyświetlić historia człowieka, dosłownie to trwa sekundę, czyli tam, nie wiem, te 5-10 minut, kiedy on się modli, a mu się cała historia człowieka wyświetla. I on wie, kto jest chory, kto ma rozwaloną rodzinę. Charyzmatyk. I oni się modlą i ich wizja jest zgodna co do mojej osoby. I co pada? Słowo z księgi proroka Jeremiasza, 1:5. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Takie słowa nade mną, rozumiecie? I jeden, i drugi. I oczywiście z jednej strony to jest takie wyróżnienie. Jezu, prorok, nie? No znaczy, że mam głosić, z drugiej strony ta odpowiedzialność, przecież proroków się nie lubi, że ten prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Proroków się zabija. O Jerozolimo, która mordujesz proroków. Oby żadne z miast tutaj z naszej decyzji, żadna wioska nie podpadło pod tę kategorię. To jest wyróżnienie i jednocześnie coś przerażające. Ale to nie to mnie najbardziej dotknęło. Ale te słowa, które na początku już wybrzmiewają. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, czyli zanim zacząłeś istnieć, ja cię poznałem, ja cię wybrałem, cię znam po imieniu. Rozumiesz to? Ja się poryczałem jak dziecko. Poszedłem pod ołtarz i zacząłem się modlić. Takie słowa nade mną. Być może wtedy właśnie Bóg mi ukształtował moją tożsamość, że ja wiem, kim jestem. I to nie znaczy, że ja zawsze idę z taką mocą i może mam zawsze takiego powera. I że zawsze mam świadomość tego, że jestem prorokiem. Może raczej częściej jestem jak ten Jonasz, który jest oporny, który zakopuje się w linach, który nie ma siły wyjść z domu. Który nawet jak widzi wielkie znaki, które się dzieją w jego życiu, to idzie dalej pod ten krzak swój i tak dalej ujada i się skarży. Być może tak jest, ale takie słowa nade mną. I to jest coś niesamowitego. I te słowa są w Biblii. Te słowa nie są tylko do mnie. Te słowa są też do ciebie. To Bóg, który nas stworzył, który dał nam życie, który jest Panem życia. On dokładnie wie, kim jesteśmy. Nie można zrozumieć, mówił Jan Paweł II, człowieka bez Chrystusa. Tylko On wie, kim jesteś naprawdę. On zna całą prawdę o tobie. On wie też o wszystkich twoich kompromitujących sytuacjach, o twoich wszystkich grzechach. A mimo tego nie gorszy się tobą. Nie męczy przebaczaniem. Nie mówi, patrz na grzech, jak szatan to robi. On mówi, patrz na krzyż. Patrz na krzyż, tam jest zbawienie. Tam jest radość, tam jest nadzieja, tam jest twoje wyzwolenie, tam jest zbawienie, które przynosi Jezus. Tam patrz! I chyba już przesadziłem trochę z czasem, więc będę lądował. Ostatnie słowo, więc pomijam tutaj te 7 kartek. Chcę was zachęcić, żebyście to odkryli w waszym życiu. Pierwszym źródłem przekazu tej prawdy na temat tego, kim naprawdę jesteśmy, kim wy jesteście, kim ty jesteś, jest Słowo Boże. Czytaj Słowo Boże, otwieraj je zawsze. Też słuchaj ludzi, Bożych ludzi, takich, którzy ci mówią, chociaż to musi sam Bóg przemówić. To musi być taki właśnie moment, takiego działania, takiej może modlitwy, jak ja wtedy tam pod Garwolinem w Górznie. Żebyś to usłyszał, żebyś uwierzył w to wreszcie, żebyś wracał do tego momentu, żebyś wiedział, kim jesteś, a nie się wciąż gubił, zachowywał albo tak, albo multikulti, albo jeszcze nie wiadomo co. Musisz odkryć to, kim jesteś, bo się pogubisz, bo będziesz robił chore akcje. I mam taką prośbę na koniec, która jakby będzie powrotem do tego, czym jest świadomość tej tożsamości narodowej. bo jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości i to setnej rocznicy odzyskania tej niepodległości. Pamiętacie Letnicę? Pamiętacie Ojca Górę? Pamiętacie tę piosenkę o orłach? Naszym symbolem narodowym jest orzeł biały. Życzę Ci, żebyś był orłem, a nie kurczakiem na sterydach. Ja czasami mam wrażenie, że my wyglądamy, zachowujemy się, mamy skład chemiczny wewnątrz i w głowie też, jak kurczak z wielkiej fermy, który jest karmiony papką z GMO. I który jest, ma takie, widzieliście w internecie, takie przerośnięte kurczaki, takie? To niektórzy tak już naprawdę mają. Naćpali się tam tego testosteronu i tam innych rzeczy. Białko ćpią, chodzą na tę siłkę i w ogóle cała aktywność, to jest, bo trzeba wyglądać przecież, to jest najważniejsze, nie? Naćpać się, żeby wyglądać w ogóle jak jakiś Schwarzenegger. To nie z waszej epoki Schwarzenegger, sorry, nie znajduję idoli dzisiejszych w tej kwestii. Takie po prostu kurczaki na sterydach, które siedzą w tej klatce, które się dały zamknąć w tej klatce. Orły są wolne. Orły fruwają po niebie. Orły się wznoszą do góry. Orły to jest godność, to jest potęga, to jest duma. Orłem bądź, a nie kurą jakąś domową, czy kurczakiem na sterydach, który siedzi i śmierdzi tylko. Orłem bądź. Amen.